Bracia i siostry, dzisiaj chciałem poruszyć takie zagadnienie, które mówi o tym, że Boże powołanie, sługi Bożego jest rzeczą ważną i one ma być na zasadach biblijnych, takich jak nam Bóg przez swoje słowo podał. Na początek przeczytamy kilka wersetów z listu do Rzymian, 11 rozdział. Od 29 do 32. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. To Słowo Boże bardzo wyraźnie pokazuje, że Bóg ma swój plan względem ludzi, względem tych, którzy chcą być przy Bogu, tych, którzy szukają oblicza Bożego. A więc Boże powołanie sługi Bożego. Pewnej niedzieli po nabożeństwie, po wygłaszeniu kazania w zborze, byłem taki, no, zmęczony, przyznam szczerze. I to dość mocno zmęczony. I tego dnia w niedzielę, tak już pod wieczór, siadłem sobie przy swoim biurku i przez internet znalazłem nabożeństwo, które odbywało się w zborze Dawida Wilkersona. Prowadził je kontynuator dzieła Dawida Wilkersona, Carter Colon. I rozpoczynał zwiastowanie Słowa Bożego, ale zanim zaczął czytać teksty biblijne, to zaintonował pieśń Happy Birthday to You. A więc składając życzenia urodzinowe komuś. A tym kimś był starszy tego kościoła, który obchodził właśnie swoje 85. urodziny. Staruszek, siedząc wśród starszych tego zboru, skromnie wstał, gdy wierzący przyłączyli się do życzeń i wszyscy, cały zbór zaczął śpiewać, a to duży zbór. Zaczął śpiewać tą pieśń urodzinową. W Polsce dość powszechnie odsyła się 70-latków, pastorów na tak zwany margines życia zboru. Czyli jakby się chciało powiedzieć taka tak zwana przerwana sztafeta. Zastanówmy się, jak to wygląda w Biblii, abyśmy mieli jakąś orientację, jak Bóg to wszystko prowadzi, w jaki sposób to ma się odbywać w zborach, w kościołach Bożych. I Aaron jest takim pierwszym, jednym z pierwszych czołowych postaci biblijnych i towarzyszem Mojżesza przez całą wędrówkę narodu izraelskiego przez pustynię do ziemi obiecanej. Podczas powołania Mojżesza, gdy Mojżesz wymawiał się z racji ciężkiej mowy i ciężkiego języka, gdy się wymawiał od tego Bożego powołania do służby, Bóg powiedział mu tak. Druga Mojżeszowa 4:14. Czy nie ma Aarona, brata twego, Lewity? Wiem, że on umie mówić, a nawet jest już w drodze i idzie na spotkanie twoje, a gdy cię zobaczy, uraduje się w sercu swoim. W tym momencie dowiadujemy się o powołaniu Aarona na bardzo odpowiedzialny urząd. Wiemy o tym dobrze, bo czytając dalej ten fragment Słowa Bożego, dowiadujemy się o tym. Później Aaron stał się kapłanem I jakby początkiem pośredników między narodem i Bogiem. Taki kapłan, który stawał pomiędzy narodem izraelskim a Bogiem. Składał ofiary, przychodził do Boga, ażeby przynosić potrzeby narodu izraelskiego. Nikt inny oprócz potomków Aarona nie mógł stawać przed obliczem Bożym, przed ołtarzem pańskim. Nikt inny, Mojżesz, nie stawał przed ołtarzem. Musimy o tym wiedzieć. On prowadził, był przywódcą, prowadził naród izraelski, ale przy ołtarzu nie usługiwał. Począwszy od tego wersetu, który przeczytaliśmy, znajdziemy jeszcze 333 wersety, w których spotykamy imię Aarona w Biblii. A więc dużo razy jest wspomniany w Biblii i to w wielu miejscach. Śledząc tą sylwetkę Aarona, męża Bożego, możemy poznać, na czym polega Boże powołanie do służby. Właśnie na przykładzie Aarona, który jest jakby takim pierwszym powołanym przez Boga sługą Bożym, dowiadujemy się, w jaki sposób to ma wyglądać w naszych zborach. Możemy bardzo dużo nauczyć się, żeby w naszych czasach, tak bardzo odległych od czasów Aarona i zupełnie innych czasach, abyśmy mogli poznać zasady powołania i trwania w wiernym spełnianiu zadań powierzonych przez Boga tym, którzy zostali przez Niego powołani, których sam Bóg powołał, tak jak powołał Aarona. Aaron był, podobnie jak i inny mąż Boży, Eliasz. Podobnie Bóg wypowiada się o tych sługach swoich. W Jakuba, w 5 rozdziale, 17 wersecie czytamy tak. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Co Słowo Boże chce pokazać nam, podając taki przykład Eliasza i stwierdzając, że Eliasz był podobny do nas? Słowo Boże chce nam bardzo wyraźnie pokazać, że jeżeli Eliasz modlił się, aby 3,5 roku nie było deszczu, to znaczy, że jeżeli my jesteśmy podobni jak Eliasz, również możemy się modlić i Bóg również nas wysłucha w takich potrzebach życiowych, jakie są przed nami. To jest po to powiedziane, aby w nas była nadzieja, żeby w nas była wiara, żeby w nas była ufność, że Bóg, tak jak wysłuchał Eliasza, tak jak wysłuchiwał Aarona, tak też wysłucha i nas. I my musimy mieć tą pewność w życiu naszym, że jeżeli modlimy się o kogoś, o coś, o rozwiązanie jakichś problemów, o jakąś pomoc od Boga, mamy być pewni. Mamy być pewni, że na pewno to otrzymamy. Bo jesteśmy podobni do Eliasza, jesteśmy podobni do Aarona. Jesteśmy podobni. Tak, że mimo upływu tysięcy lat możemy poznać, że Bóg jest wierny danym obietnicom. Jeśli Bóg obiecuje, to też i dotrzymuje. Jeśli Bóg powiedział, to znaczy też to spełni. W Rzymian 11, rozdziale 29 wersecie czytaliśmy: nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Nieodwołalne, to po prostu zostało przez Boga ustanowione i właśnie w taki sposób będzie prowadzone od początku powołania człowieka przez Boga aż do końca jego dni na tej ziemi. musimy zdawać sobie z tego sprawę, że powołanie to nie jest taka chorągiewka, raz jestem powołany, raz nie jestem powołany. To zależy od sytuacji, to zależy od humoru, to zależy od zdrowia, to zależy od wieku. Od niczego to nie jest zależne. Słowo Boże bardzo wyraźnie określa. Jeśli Bóg cię powołał, to jest do końca twoich dni na tej ziemi. I musimy być Bogu wierni do końca naszych dni. Bądź wierny aż do końca, a dam ci koronę żywota. Tak mówi Słowo Boże. A więc musimy być wierni Bożemu powołaniu, a więc musimy być wierni Bożym zasadom, Bożemu Słowu, tak jak Bogu się to upodobało. Szczególną rolę odegrał sługa Boży Aaron podczas wyjścia Izraela z niewoli egipskiej. Aaron był wierny przy swoim bracie Mojżeszu. To, co spotkało Mojżesza ze strony szemrzącego narodu, spotkało również Aarona. Druga Mojżeszowa, 16 rozdział, 2 werset mówi tak. Cały zbór synów izraelskich szemrał na pustyni przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Nie szemrali tylko przeciwko Mojżeszowi, ale przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. A więc co spotkało Mojżesza, to też spotkało Aarona. Ale stanowcza postawa Mojżesza i Aarona sprawiła, że Bóg uczynił kolejny cud, mówiąc, 2 Mojżeszowa 16:4, rzekł Pan do Mojżesza, oto ja spuszczę wam jako deszcz chleb z nieba i wyjdzie lud i będzie codziennie zbierał, ile mu potrzeba, abym go doświadczył, czy chce postępować według prawa mojego, czy też nie. My musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Bóg prowadzi swój naród i że zbór nie jest prowadzony przez pastora, ale jest prowadzony przez Boga. Używa do tego wszystkich powołanych przez siebie sług. A więc musimy zwracać na to uwagę, że każdy w zborze, kto jest powołany przez Boga, ma do spełnienia rolę, do której go Bóg powołał do końca swoich dni na ziemi. Ma to czynić i być wierny do końca swoich dni. Ja się pytam, kiedy na emeryturę przeszedł Mojżesz? Czy przeszedł kiedyś? Czy Biblia na ten temat coś mówi? Czy Aaron przeszedł na emeryturę? Kto ze sług Bożych przeszedł na emeryturę? No właśnie, dlatego musimy zdawać sobie sprawę, że jeżeli Bóg nas powołuje, to jesteśmy powołani do końca naszych dni. Amen? Tak dokładnie jest. Bo tak mówi Słowo Boże. Dalej czytamy w tym opisie takie słowa. 2 Mojżeszowa 16:10. I stało się, gdy jeszcze Aaron przemawiał do całego zboru synów izraelskich, zwrócili się ku pustyni, a oto ukazała się chwała Pańska w obłoku. Widzimy, że Bóg przychodzi, ażeby prowadzić swój lud. Bóg przychodzi do zboru. My, gdybyśmy nie mieli Bożego prowadzenia, to byśmy błądzili. Nic innego byśmy nie robili, tylko błądzili. Musi nas prowadzić Bóg. I Bóg wybiera takie sługi swoje, które będą Go słuchać. Będą Go słuchać. Będą wykonywać Jego wolę. Będą wykonywać Jego dzieło, będą stać przy Jego słowie. Dlatego, bracia i siostry, musimy w zborze zawsze trzymać się dokładnie tego, co Bóg do nas mówi. Dokładnie wykonywać to, co Bóg chce. Abyśmy nie wprowadzali swoich zwyczajów, abyśmy nie wprowadzali swoich zasad, abyśmy nie wprowadzali swoich przywilejów, ale żebyśmy się trzymali tego, co Bóg mówi. Bóg mówi, to jest najważniejsze dla ludu Bożego. Skoro Aaron był takim samym człowiekiem jak każdy z nas, to możemy spodziewać się również i u nas porażek i słabości. Tak to jest. Jeżeli był taki sam jak my, a my jesteśmy tacy sami jak on, to oznacza, że tak samo jak my upadał i on. Cały naród był niecierpliwy. Jak bardzo podobnie postępujemy i my dzisiaj. O cierpliwości mówiliśmy na poprzednim nabożeństwie. Kiedy Mojżesz był na górze Synaj, aby odebrać najważniejsze słowa w postaci przykazań, 10 przykazań, 2 Mojżeszowa 32:1 mówi tak, a gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Aarona i rzekł do niego, Nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem. To aż dziwnie brzmi, z jakimś tam Mojżeszem. Nie wiemy, co się z nim stało. Mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Nie wspomnieli w tym momencie o wszystkich cudach, które się działy w momencie, gdy zostali wyprowadzeni przez Mojżesza z Egiptu i szli po pustyni. Wszystkie cuda, jakie się działy, nie wspominają o nich, tylko ów Mojżesz, jakiś tam Mojżesz. Zobaczmy, jak zwątpili. Aaron powinien teraz stanąć, zatrzymać lud, umocnić ich, podnieść ich na duchu i żeby cierpliwie mogli czekać na powrót Mojżesza. Ale Aaron tak nie zrobił. Aaron postąpił w tym momencie niegodziwie. Kazał przynieść drogocenne klejnoty i w 2 Mojżeszowej 32:4 czytamy tak. Przyjął je z ich rąk i ulał tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli. On zrobił to, a oni wtedy powiedzieli tak. To są bogowie twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Aż śmiać się chce, jak prymitywnie postąpił ten naród. Aaron przyłączył się do nich. To była straszna rzecz. Naprawdę straszna rzecz. To był wielki grzech, jaki Aaron sprowadził na wierzących ludzi. Na naród izraelski. Naród zapłacił za to najwyższą cenę. Za swoją niecierpliwość i brak zaufania do Boga. Co się stało? 2 Mojżeszowa, 32 rozdział, 28 werset mówi tak. I padło w tym dniu z ludu około 3000 mężów. 3000 ludzi jednego dnia padło. Inne wydarzenie z życia męża Bożego Aarona dotyczy jego synów. I również świadczy o tym, że mamy do czynienia ze zwykłymi ludźmi podobnymi do nas. Taka jest prawda. Chodzi o nieposłuszeństwo wobec Bożych słów, jakie obowiązywały w czasie sprawowania ofiar. Pamiętamy tą historię. Nadab i Abihu, synowie Aarona, wzięli obcy ogień do kadzielnic, jakiego nie nakazał Pan. 3 Mojżeszowa, 10 rozdział, 1-2 wersety mówią tak. Synowie Aarona, Nadab i Abihu wzięli kadzielnicę, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. Wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich, także zmarli przed Panem. Zwykli ludzie. I dzisiaj ludzie niektórzy postępują przed Bogiem w sposób niewłaściwy, niegodny, tak jak się nie godzi postępować i niektórzy przypłacają to nawet życiem. My musimy zdawać sobie sprawę z tego, że musimy stosować Boże zasady w Kościele Bożym. W świecie są zupełnie inne zasady. Ogień to jest ogień, no cóż, jest tutaj ogień, jest tam ogień, nie ma różnicy. A jednak jest różnica. Zupełnie inny jest ogień piekielny, a zupełnie inny jest ogień, który nakazał Pan, ażeby był używany do składania ofiar. Zobaczmy, Słowo Boże zwraca nam uwagę na to, żebyśmy byli naprawdę precyzyjni w tym, co czynimy. Wszystko, cokolwiek używamy do służby dla Pana, ma być szczególne. Izraelita nie mógł wziąć sobie baranka pierwszego, lepszego ze stada i złożyć go w ofierze. Musiał to być specjalny baranek, roczny baranek, jeśli to była Pascha. I to musiał być bez skazy i bez nagany, oddzielony od całego stada w końcowej fazie przed składaniem go na ofierze i musiał być obserwowany i każdy musiał przyjść, przyglądać się od każdej strony i patrzeć, czy nie ma wady. Bo jeśli miał wadę, to nie wolno go było składać na ofierze. I dzisiaj, jeśli przynosimy coś Bogu, to nie może to być ułomne. Nie może to być niewłaściwie stosowane według Słowa Bożego. Kto służy Panu i wykonuje wolę Bożą, powtarzam, służy Panu i wykonuje wolę Bożą, ale niedbale, to co? Jest mniej błogosławiony? Nie. Słowo Boże mówi, jest przeklęty. Dlatego musimy zwrócić na to uwagę, że jeżeli Bogu służymy, ale niedbale, od niechcenia, to wcale nie będziemy błogosławieni przez Pana, ale będziemy przeklęci. I dlatego właśnie Słowo Boże nam bardzo wyraźnie podkreśla i zwraca naszą uwagę, abyśmy, jeśli Bogu służymy, to na Bożych zasadach. Tak jak się to Bogu podoba. Więc jeśli chcesz coś dla Boga uczynić, poczytaj najpierw Biblię, jak masz to zrobić. A żeby to było na Bożych zasadach, bo może się okazać, że służysz Bogu i nic z tego nie masz. Po prostu nic z tego nie masz. Bo nie czynisz tego tak, jak się to Bogu podoba. Dlatego właśnie zwracajmy uwagę na to, co mówi do nas Bóg. Aaron usłyszał z ust Mojżesza słowa, nad którymi my musimy się naprawdę głęboko zastanowić. Trzecia Mojżeszowa, 10:3 mówi tak. Na bliskich moich okazuje się świętość moja, a wobec całego ludu chwała moja. I Aaron zamilkł. To było po tym, co się stało z Nadabem i Abihu. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli dzieło Boże wykonujemy nie według Bożych zasad, to naprawdę możemy ponieść tego konsekwencje. A jak już czytaliśmy wcześniej, apostoł Paweł napisał te słowa w Rzymian 11:29, nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Jesteśmy powołani. I jeżeli jesteśmy powołani, to już nie ma odwołania. Taka jest prawda i do końca naszych dni musimy wypełniać to, co Bóg nam będzie mówił. Według Bożych zasad. Paweł napisał też w 2 Tymoteusza, w 2 rozdziale, 13 wersecie takie słowa. Jeśli my nie dochowujemy wiary, on pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. My mamy się zaprzeć samych siebie, ale Bóg samego siebie nie może się zaprzeć. A my mamy się zapierać samego siebie. A więc wykonywać dzieło Boże, nie swoje. Wykonywać wolę Bożą, nie swoją. Jezus Chrystus też przyszedł, aby wypełnić wolę swoją? Nie. Ojca. I o tym Pismo Święte wyraźnie mówi. Bóg wie, jakim jesteśmy naczyniem. On wie, że jak mówi Słowo Boże w 2 Koryntian 4,7, mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Na poprzednim nabożeństwie o tym czytaliśmy, rozważaliśmy, co to znaczy mieć skarb w naczyniach glinianych. Prorok Zachariasz natomiast napisał tak, Zachariasza 4,6, nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. A więc dzieło Boże stanie się według Bożych zasad, na Boże polecenie, według Bożego Słowa, według Bożej mocy, a nie naszej. Duch Święty prowadzi dzieło Boże teraz, powiedzielibyśmy, pod nieobecność Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest z nami, ale obecny w Duchu Świętym. On jest, ale w Duchu Świętym. Dlatego musimy się nauczyć stosować zasady Bożego Ducha Świętego. Takie jest Boże działanie, aby okazało się, że wszystko, co dzieje się w naszym życiu i w Jego Królestwie, Bóg czyni wyłącznie, jak mówi Psalm 23, werset 3, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Bóg nas prowadzi ze względu na swoje imię. I musimy wiedzieć, że w tym imieniu mamy zwycięstwo, w tym imieniu mamy wyzwolenie, w tym imieniu mamy uzdrowienie. I Bóg jest naprawdę naszym opiekunem i cudownym Panem. Żadnej w tym naszej zasługi. Nie ma w tym żadnej naszej zasługi. Bez względu na nasz wiek, umiejętności, osiągnięcia czy też stanowiska. Wszystko się dzieje według Bożej woli, według Bożego posłannictwa. Bóg pokazał to wyraźnie w sytuacji, kiedy kolejny raz naród wybrany buntował się. Tym razem zbuntował się pod przywódcą Koracha, Datana i Abirama. Znamy tą historię. Ten rodzaj buntu spotyka się najczęściej w naszych czasach. Właśnie tego typu bunty, jak bunt Koracha, Datana i Abirama. Kiedy powstają samozwańczy przywódcy i mówią tak. 4 Mojżeszowa 16:3. Dość tego. Cały bowiem zbór, wszyscy w nim są święci, a Pan jest wśród nich. Dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie pańskie? To jest właśnie najczęściej wypowiadane w naszych czasach przez tych, którzy się buntują. I my w naszym zborze podobne bunty również mieliśmy i takie słowa również były wypowiadane. Wszyscy są święci. Bracia i siostry, czy rzeczywiście wszyscy są święci w zborze? No tak. Ale do działania mają prawo ci z tych świętych, których powołał Bóg do tego działania. Bóg powołuje. Dlatego musimy zastosować Boże zasady. Ta forma sprzeciwu wobec Bożego wybrania przywódców może mieć kształt prawa ludzkiego nawet, które ogranicza na przykład wiek sprawowania posługi w Kościele. To może być sposób na tworzenie odrębnych wspólnot przez dzielenie istniejących zborów. Co innego, kiedy zbór się rozrasta i oddzielają się następne grupy, kiedy pokojowo zaczynają działać w jakichś rejonach, a co innego w wyniku buntu. My musimy zdawać sobie z tego sprawę. W tamtym czasie, o którym mówimy teraz, Bóg pokazał w 4 Mojżeszowej 16:5. Jutro ukaże Pan, kto jest Jego i kto jest święty i może zbliżyć się do Niego. Kogo zaś wybierze, temu pozwoli zbliżyć się do siebie. I to jest taka prawda. Musimy zdawać sobie sprawę z tego. To nie oznacza, że on jest prorokiem, to i ja mogę być prorokiem. To nie ma takiego wyboru, że ja się wybiorę na proroka. Prawda jest taka, że jeżeli on jest prorokiem, to ja też mogę być wybrany na proroka. Ale przez kogo? Przez zbór, przez radę starszych, która się zgromadzi i wybierze kogoś na proroka? Nie. Kiedy Bóg wybierze na proroka? My musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to nie my decydujemy, kto będzie w jaki sposób służył Bogu. Chcesz służyć Bogu? Będziesz Bogu służyć. Bóg ciebie wybierze, postawi w odpowiednim miejscu w swoim zborze i będziesz wykonywać dzieło Boże. I to do końca twoich dni na ziemi. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że to są Boże zasady, nie ludzkie zasady. Nie, że my ustanowimy, napiszemy, ogłosimy i to właśnie jest, bo my tak postanowiliśmy. Kochani, w Słowie Bożym, kiedy trzeba było zadecydować o czymś, co ma się w Kościele pierwszym dziać, to zgromadziła się cała, byśmy powiedzieli, Rada Apostolska. Taki synod zrobili, żeby zadecydować o pewnych rzeczach. I później, kiedy o czymś zadecydowali, przyszło ogłoszenie. Zdecydowaliśmy bowiem Duch Boży i my, widzimy, jakie jest ogłoszenie? Decydował Duch Święty i my, żeśmy zadecydowali to, co Duch Święty nam kazał. I teraz wam ogłaszamy, że to ma być tak, tak i tak. My też próbujemy taką drogą iść, żeby to Bóg zadecydował, żeby to Bóg pokazał, żeby to Bóg wskazał miejsce, wskazał czas i wskazał sposób działania. Co by wyszło z naszego kościoła, który zaczęliśmy budować, gdyby nie było tego Bożego prowadzenia, tego Bożego palca, gdyby nie było tej Bożej decyzji? Zawiedlibyśmy się już na samym początku i nic by z tego nie wyszło. Musimy zdawać sobie sprawę, że naprawdę musimy przychodzić ze wszystkimi naszymi sprawami do Boga. Następnego dnia, gdy na polecenie Mojżesza położono 12 lasek reprezentujących wszystkie rody Izraela, okazało się co? 4 Mojżeszowa 17:23 mówi tak. A gdy nazajutrz wszedł Mojżesz do namiotu świadectwa, oto kwitła laska Aarona z domu Lewiego. Wypuściła pączki i wydała kwiat i dojrzałe migdały. Co byśmy nie robili? Gdybyśmy nawet taką laskę wsadzili do ziemi, dobrze podlali, to w ciągu jednej nocy do drugiego dnia, nawet licząc 24 godziny, nie wydałoby pączków, nie wydałaby kwiatów, nie wydałaby dojrzałych owoców. Jest to rzecz zupełnie niemożliwa. Było 12 lasek złożonych w namiocie świadectwa. Ile zakwitło? Jedna. Ten cudowny znak świadczył, że Pan potwierdza powołanie tych, którzy mają świadectwo. Świadectwo od Boga. Świadectwo pąków, czyli inicjatywy działania. Świadectwo kwiatów, czyli Bożej chwały w tym, co robią. I świadectwo owocu, czyli dojrzałości w działaniu. To musi być coś, co pochodzi z nieba. A więc musi być w naszym życiu świadectwo. Świadectwo pąków, świadectwo kwiatów i świadectwo owocu. To musi wychodzić z naszego życia. Jeśli to jest coś Bożego, to musi wychodzić to z naszego życia. A to są ci, o których pisze apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków. 5:14. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Tylko ci, którzy są prowadzeni przez Bożego Ducha Świętego, są w stanie rozróżniać dobro od zła. Są w stanie rozróżniać prawdziwą wolę Bożą, która pochodzi od Boga, a nie jest zwiedzeniem. Tylko ci, którzy mają Boże świadectwo w sobie, a więc słudzy Boży, którzy zostali powołani przez Boga, którzy zostali ustanowieni sługami Bożymi, oni będą też mieli rozpoznanie. Oni też będą mieli od Boga tą jasność, to Boże światło. A psalmista Dawid pozostawił wspaniałe zapewnienie w psalmie 92, 14, 15 i 16 wersety. Zasadzeni w domu pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że Jego opoką, że jest opoką moją i nie ma w Nim nieprawości. Zobaczmy, Słowo Boże wyraźnie pokazuje, jaka jest Boża wola względem tych, którzy są powołani jako słudzy Boży. Godne zauważenia jest Boże ostrzeżenie odnośnie laski Aarona. 4 Mojżeszowa 17:25 mówi i rzekł Pan do Mojżesza, odnieś z powrotem laskę Aarona przed skrzynię świadectwa, aby się zachowała jako znak dla buntowników, aby ustało ich szemranie na mnie i aby oni nie poginęli. Zobaczmy, co jest ważne. Jeśli Bóg kogoś wybiera, to Bóg mówi, niech z powrotem wróci na swoje miejsce i wykonuje to, co mu zleciłem. Jego wybrałem. Jego namaściłem. Ją wybrałem. Ją namaściłem. I będę ich używać. Będę ich używać. Po prostu dlatego, że ja tak postanowiłem, mówi Pan. Ostatnie wspomnienie imienia Aarona znajdujemy w jednym z ostatnich listów Nowego Testamentu. I jest to dla nas na świadectwo. Hebrajczyków, 9 rozdział, 3 i 4 werset. Za drugą zaś zasłoną był przybytek, zwany miejscem najświętszym, mieszczący złotą kadzielnicę i skrzynię przymierza, pokrytą zewsząd złotem, w której były złoty dzban z manną i laska Aarona, która zakwitła, i tablice przymierza. Dzban z manną, którą jeżeli się trzymało za długo, na następny dzień robaki w nim były. Tu natomiast stoi, cały czas stoi, cały czas stoi na świadectwo. Na świadectwo. I ty stoisz w zgromadzeniu, stoisz na miejscu, do którego cię Bóg powołał. Na świadectwo. Stoimy na świadectwo, aby wszyscy widzieli i rozpoznali, że ktoś został wybrany przez Boga. Że ktoś został namaszczony przez Boga. I że ma to czynić, dopóki Bóg tego nie zakończy. Dopóki Bóg nie odbierze tej służby. Dopóki Bóg nie przeniesie w inne miejsce. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że służba Bogu to nie jest służba ludzka, ale to jest służba Boża. Dlatego nas Bóg wybiera, abyśmy wykonywali Jego dzieło. Jeżeli Mu się sprzeniewierzymy, to On nas odsunie. Nikt inny. I dlatego akceptujmy to, co Bóg czyni w naszym życiu. Jeśli masz powołanie, jeśli masz służbę, jeśli Bóg ciebie namaścił i ciebie używa, szanuj to. Szanuj to. Masz powołanie. Doceniaj to, że Bóg ciebie używa. Że to sam Bóg ciebie używa. Że to sam Bóg ciebie powołał. Że to sam Bóg ciebie ustanowił. Że Bóg ciebie postawił. Dlatego nie bądźmy ludźmi myślącymi po świecku, że my mamy o wszystkim zadecydować. Nie my. My mamy zaakceptować to, co Bóg zadecydował. I nauczmy się tego, że mamy stosować w Bożej służbie Boże zasady. I niech imię Pańskie będzie uwielbione i błogosławione odtąd aż na wieki wieków. Amen.